Gość Radia Gdańsk.
W naszym studio poseł Michał Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Panie pośle, zanim o Arce Gdynia porozmawiamy, to skupmy się na tym, co w polskiej i globalnej polityce dzieje się. Wczoraj prezydencka propozycja dotycząca takiego programu Polski Safe 0% to ma być alternatywa dla programu unijnego. Jak pan to ocenia?
Ja to oceniam bardzo pozytywnie. To jest bardzo dobry ruch pana prezydenta. 185 miliardów tylko i wyłącznie na zbrojenia. Bez żadnych odsetek, bez żadnego uzależnienia od na przykład kursu euro, czyli złotówkach, dla polskiego rządu, na polskie zbrojenie, na polski przemysł zbrojeniowy, do polskich zakładów zbrojeniowych, polskiej grupy zbrojeniowej itd., itd. Oceniam to jako bardzo konkurencyjna, wręcz miażdżąca propozycja w stosunku do ustawy SAFE, którą żeśmy głosowali, gdzie nasze 13 poprawek zostało odrzuconych w ostatnim czasie.
Pan uważam, że przeciw tej ustawie.
No oczywiście. Uważam, że to jest propozycja, która jest bezkonkurencyjna pod każdym względem w stosunku do tego, co nam proponuje Bruksela. Są to nasze pieniądze. I te pieniądze pochodzą z polskiego budżetu i będą wpompowane w polski budżet. Dlatego uważam, że to jest nowa propozycja.
Znaczy, jak pochodzą z polskiego budżetu, to już są wpompowane w polski budżet.
Tak, ale będą wydatkowane w polską gospodarkę, będą wydatkowane w polskie przedsiębiorstwa i my możemy za te pieniądze kupować dowolny sprzęt, na przykład F-35, który dzisiaj znakomicie sprawuje się nad niebem Bliskiego Wschodu. Czyli możemy kupować dowolny sprzęt, na jaki tylko mamy ochotę, jaki tylko jest niezbędny dla polskiej armii. Dlatego ta propozycja przyjęła pana prezydenta wspólnie z uzgodnieniem z panem prezesem NBP Glapińskim jest naprawdę czymś, no, co powinno.
Z zysków Narodowego Banku Polskiego miałyby te środki pochodzić, no tak, Narodowy tak jak Bank, to rozumiemy.
Narodowy Bank
Tylko
Polski
tych zysków
jest,
nie ma.
Oj, panie redaktorze, to pan jest niedoinformowany i to bardzo mocno. Narodowy Bank Polski zgromadził już ponad 700 ton złota. Jest to jeden
ale
z
to
lepszych.
Są rezerwy, to są jest rezerwy, to inna historia.
To są proszę. Rezerwy, ale one zabezpieczają kredyty, pożyczki, one zabezpieczają obligacje finansowe. Gdybyśmy nie mieli złota, nie mielibyśmy takich zdolności kredytowych.
Czyli teraz te rezerwy. Okej, to ma się przekładać na zdolności kredytowe i na to 0%.
Tak, rozumiem. Bo musi być zabezpieczenie. To jest oczywiste, że żaden bank nie wyłoży pieniędzy, bo nie mają zabezpieczenia, a te 700, ja nie wiem, jaki procent tych ton złota, tak, bo ja tego nie przeliczałem. To jest propozycja, która się pojawiła wczoraj późnym popołudniem. A dzisiaj słuchałem pana prezydenta, znaczy słuchałem jego wypowiedzi z wczoraj, tak, jadąc do państwa, przygotowując się do programu. Więc dla mnie to jest po prostu no, coś fantastycznego, że możemy sami decydować, na co pójdzie każda złotówka. Co więcej, nie jesteśmy uzależnieni od kursu euro, bo my tak naprawdę nie wiemy, co będzie za 30 lat, jak będzie wyglądało euro. No, wystarczy tylko spojrzeć na frankowiczów. Ja jestem akurat przewodniczącym komisji, który proceduje ustawę frankową. Spotykam się z środowiskami poszkodowanych przez frank, przez tą walutę franka szwajcarskiego. Miało być pięknie, wyszło jak zwykle. Ludzie mają toną w długach. Oczywiście wygrywają procesy sądowe, bo to są procesy,
ale
które
to przez walutę czy przez banki są poszkodowani?
I tak. Przez kurs, przez okres tego kredytowania. Przecież to były kredyty na ponad 30 lat. Początkowo były bardzo nisko oprocentowane, bardzo korzystne. Natomiast no, w tak długim czasie waluta się zmieniła. Frank stracił na wartości, złoty poszedł do góry, więc tutaj no ludzie na razie spłacają odsetki, ale dużo ludzi już wygrało w sądach, w pierwszych instancjach.
Wygrywa, sądy orzekają, że banki nie do końca uczciwie tę ofertę przygotowały i przedstawiły swoim klientom. Stąd moje pytanie, czy to banki, czy po prostu sama waluta, która każda jest poddana różnym zmiennym. Panie pośle, zostawmy to. Chcę pana zapytać jedną rzecz. W sobotę się pan wybiera do Krakowa? Tam mamy poznać kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera, tak mówią media,
tak,
podają. Tak,
wybieram się do Krakowa. O 14:00 spotykamy się w Krakowie na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie zostanie przedstawiony kandydat, powtarzam, kandydat na premiera. Nie, jak wszyscy mówią, premier, tak? To jest takie mówienie niepoważne. To będzie kandydat na premiera, który będzie negocjowany z innymi środowiskami prawicowymi, aby zostać w przyszłości premierem po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Mamy nadzieję, że ten kandydat będzie na tyle.
A pan wie już, kto to będzie?
Powiem tak, no tylko dwie osoby w Polsce wiedzą, kto będzie tym kandydatem. Oczywiście sam kandydat i pan prezes Jarosław Kaczyński, który bardzo rzadko się myli, jeżeli chodzi o personalia. Przypomnę tylko, że jest autorem 4 prezydentur. Prezydent Lech Kaczyński, 2 razy Andrzej Duda i teraz Karol Nawrocki, któremu nie dawano żadnych szans, a mimo wszystko majstersztyk.
Czyli pan ma zaufanie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Po prostu.
Zawsze miałem i mam i uważam, że to jest genialny ruch, że dzisiaj wyłaniamy kandydata na premiera, który pociągnie nas do zwycięstwa.
A na spotkanie, które w piątek organizuje Mateusz Morawiecki w Warszawie, donoszą media, że to tak trochę w kontrze do tego sobotniego spotkania. Pan się wybiera również?
Pan premier Morawiecki, słyszałem o jakimś spotkaniu. Ja w tym czasie mam zaplanowane media ogólnopolskie, będę w różnych stacjach telewizyjnych. Rano też mam zaplanowane media w sobotę rano, więc niestety mój czas jest, nie da się go tak, że tak powiem, rozszerzyć. Także na tym spotkaniu mnie nie będzie.
To tak, a propos mediów, bo tak pan w mediach dużo bywa. Posłuchałem różnych wypowiedzi pana z ostatniego czasu i chciałem jeszcze o Bliski Wschód zapytać i o tę bardzo trudną sytuację, bo dość dużą krytykę w kierunku rządu wypowiadacie. Jak pan ocenia działania przez rząd podjęte dotyczące sprowadzania Polaków z tamtego rejonu świata do Polski?
Znaczy, uważam, że każdy rząd Rzeczpospolitej jest odpowiedzialny za każdego obywatela, któremu się dzieje krzywda za granicami naszego kraju. Uważam, że obowiązkiem rządu, jak przede wszystkim MSZ-u, jest ułatwienie sprowadzenia z rejonu zagrożonego, a dzisiaj takim rejonem jest Bliski Wschód, rodaków do Polski, bądź umożliwienie im łatwego powrotu. Ja oceniam obecne działania MSZ-u negatywnie. Przypomnę tylko, że w 2023, kiedy był konflikt w rejonie Izraela,
rząd... Przypomnij pan, kto wtedy kogo zaatakował?
Izrael został zaatakowany przez Hamas, przez wojska paramilitarne Hamasu.
Tak jest.
Polacy byli...
W październiku 2023
tak,
roku.
Tak, pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ówczesny premier Mateusz Morawiecki nie szczędził grosza i wysyłał samoloty, były to różnego rodzaju statki powietrzne, aby wszystkich Polaków sprowadzić. Na szczęście nie zginął żaden Polak, każdy został ewakuowany. Pamiętam, że były takie narzekania, że kanapek nie było albo niewygodne siedzenia.
A to pamięta oczywiście... pan, ilu Polaków zostało wtedy sprowadzonych do Polski w ramach tej akcji?
Panie rektorze, pewnie chce pan porównać dzisiejszą ilość tych Polaków, około 10 czy tam 12 tysięcy do...
To w samych Zjednoczonych Emiratach
tak,
Arabskich.
Tak, ale tutaj nie chodzi o skalę, chodzi o to, że były próby i jeżeli byłoby wówczas 10 czy 15 tysięcy, każdego byśmy sprowadzili. Dzisiaj mamy ich około 10 do 12 tysięcy, więc tutaj nie chodzi, że jest tylu naszych rodaków za granicą. To jest nieistotne. Istotne, że oni są za granicą, potrzebują pomocy, bo ten konflikt nie będzie trwał tydzień.
I wilcze prawo opozycji, punktować rząd i mówić o tym, że prawo, nic nie robi, żeby Polaków sprowadzić?
Wilcze prawo parlamentarzystów i polityków, aby dbać o obywateli polskich, niezależnie od ich poglądów politycznych czy wyznania. Powiem więcej. To jest obowiązek rządu, aby taką pomoc udzielić. A jak słyszę, że autokary z Warszawy mają jechać przez całą Europę, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że można by je spokojnie do tych ludzi przewieźć, przetransportować do Omanu, który jest krajem bezpiecznym, cywilizowanym. Ja kilka lat temu byłem w Omanie i bardzo wysoko sobie cenię kulturę tego kraju. Zresztą Polacy budowali ten kraj w latach 70. Tam jest nawet wiele takich miejsc upamiętniających
polskich
inżynierów.
Panie pośle, przepraszam, ja panu wejdę w słowo, bo ja wejdę, chcę jednak o konkretach porozmawiać.
Ja cały czas mówię, panie redaktorze, o konkretach.
I odnieść się do pana wypowiedzi. Pan podawał chociażby przykład niemiecki, że Niemcy byli w stanie ewakuować, mówił pan o tym w telewizji Republika, a fakty są takie, że tak naprawdę pierwszy niemiecki samolot wylądował dzisiaj o poranku. Dopiero sprowadzając...
Dobrze,
proszę mi pozwolić skończyć.
Polski nawet nie wyruszył.
Pan mówił o tym przedwczoraj, że Niemcy...
Organizują pomoc.
Że Niemcy organizują pomoc i już to zrobiły. Mówił pan o tym wręcz w czasie przeszłym. Tymczasem rząd niemiecki wykluczył w ogóle sprowadzanie kogo innego niż osób chorych, kobiet ciężarnych i matek z dziećmi i wykluczył też udział samolotów wojskowych w tej akcji. Podawał pan przykład Słowacji. Słowacja z kolei zwróciła się do Komisji Europejskiej o pomoc w ewakuowaniu.
A co zrobił?
kolejnych obywateli.
A co zrobił, panie redaktorze? Radosław Sikorski nawet nie zajął stanowiska w sprawie sprowadzenia pojedynczego Polaka. Więc tutaj mamy różnicę.
Ale wyście mówili o tym w momencie, w którym przestrzeń powietrzna była kompletnie zamknięta. Tutaj to mamy... nie jest tak, że inne kraje w tym czasie sprowadzały swoich obywateli, a Polska
inne kraje
też czekały na otwarcie okienek. Po
tak, ale inne kraje typu Czechy, Słowacja, Niemcy, Irlandia, czy nawet Wielka Brytania, czy nawet Cypr, który dzisiaj już jest zagrożony, bo ta wojna się rozlewa. To nie jest konflikt tygodniowy czy dwutygodniowy. Donald Trump powiedział, że to jest ciężki konflikt, on może trwać miesiące. I teraz, panie rektorze, mamy no przykładową rodzinę cztero, czy tam pięcioosobową, która wyjechała na wakacje do Dubaju. No jak oni mają wrócić? Oni mają tam kilka miesięcy czekać, aż się konflikt zakończy. Trzeba zrobić wszystko. Trzeba starać się, szukać możliwości. Też nie mówię o drodze powietrznej. Są różnego rodzaju środki transportu wodnego, lądowego, kolejowego. No trzeba szukać, tak? Tutaj rząd Republiki Federalnej Niemiec, Słowacji, Czech, innych krajów szuka tych alternatyw, a dzisiaj panie stanowisko pośle, MSZ-u jest takie, też... wyjechaliście państwo, radźcie sobie sami. No to jest nie do pomyślenia.
No ale to bardzo dużą krytykę w pierwszych godzinach wydaliście. Tak naprawdę ja dzisiaj też sprawdziłem to, co pan mówił o Wielkiej Brytanii. Informacje, które BBC podaje, szczegóły planu ewakuacyjnego są na razie ustalane. 76 tysięcy brytyjskich obywateli do ewakuowania stamtąd.
Więc... I gwarantuję panu, panie redaktorze, że te 76 tysięcy obywateli trafi prędzej czy później do Wielkiej Brytanii.
Natomiast... A Polacy tam zostaną, w pana ocenie?
No nie wiem, no jeżeli nie słyszę żadnych sygnałów z MSZ-u, z ministerstwa, że jest jakiś plan, chociaż teoretyczny, no to jak mam zakładać, że oni zostaną sprowadzeni?
O ile mają nam sobie wiadomo, mają sobie sami radzić. Pierwszy z Polski jest w drodze aktualnie. Ale dobra, zostawmy już ten temat, bo...
Bardzo się z tego cieszę.
Bo czasu nam zabraknie.
Czyli krytyka daje sens, presja daje sens, ma sens.
I tak możemy ten temat zakończyć, bo czasu nam zabraknie na tę Arkę Gdynia, a to jest jednak też ważny temat. Kto wpadł na taki pomysł, żeby powołać parlamentarny zespół do spraw wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Krakowi Kraków? Taka jest nazwa tego zespołu.
W lutym złożyliśmy do marszałka z Sejmu wniosek, ja i dwóch moich kolegów parlamentarzystów, odnośnie założenia takiego zespołu parlamentarnego. No nie chciałbym mówić nieskromnie, że ja byłem autorem, ale jeżeli pan redaktor się pyta, to tak, ja byłem autorem tego
pan
wniosku.
Pan wymyślił ten zespół, tak?
Tak, znaczy pierwotnie chciałem, żeby to był zespół do wspierania Arki Gdynia, tylko i wyłącznie, natomiast po rozmowie z kolegami parlamentarzystami z innych miast doszliśmy do wniosku, że no jeżeli mają koledzy wejść do tego zespołu, to będą też reprezentowali swoje kluby. Zatem w 30-lecie Wielkiej Triady Lecha, Arki i Krakowi został założony zespół parlamentarny, który ma wspierać kluby na poziomie seniorów, juniorów, ma propagować postawy patriotyczne, ma identyfikować pewne zachowania. Tylko przypomnę, na przykład 11 listopada na Stadionie Miejskim w Gdyni podczas meczu Arki, to było święto państwowe, doskonała organizacja takiego wydarzenia, no każdy miał flagę, parlamentarzyści też w tym brali udział i to jak gdyby skłoniło mnie do tego, żeby sformalizować te działania i tutaj my jako parlamentarzyści, oczywiście ten zespół jest w kwestii, w tej chwili raczkuje, dopiero jest nas trzech, ale już dostałem...
A kto jest przewodniczącym zespołu? Już jest powołany?
Nie, na razie jest tylko trzech członków. W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu, gdzie zespół się zbierze i między sobą...
Ustalimy sobie, kto będzie szefem.
Tej trójki.
Tej triady,
tak.
Panie pośle, a tak przekornie pytając, mało ma pan, bo wiele osób to krytykuje i mówi, że tak być może zespoły na poziomie ekstraklasy niekoniecznie potrzebują wsparcia, mało ma pan w swoim okręgu wyborczym mniejszych klubów piłkarskich, którym by może wsparcie się przydało rzeczywiste?
To prawda, jest sporo klubów nie tylko piłkarskich, ale też jest lekka atletyka, jest sporo klubów pływackich, kolarskich na terenie województwa.
To dlaczego pan akurat uznał, że to Arka Gdynia potrzebuje największego wsparcia z pana strony?
Arka Gdynia jest klubem silnym, potrzebuje też wsparcia takiego na poziomie też ministerstwa, bo też rozmawiamy jako parlamentarzyści, ja jestem członkiem Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. To jest też jak gdyby pasja. No wczoraj marszałek był pytany o ten zespół. No każdy poseł ma wolny mandat. Każdy poseł może zrzeszać się dowolnie w zespołach parlamentarnych. Ja podkreślę, podatnika to nic nie kosztuje. To kosztuje tylko nas, parlamentarzystów, bo my swój czas prywatny poświęcamy naszej pasji. Arka jest moją pasją od bodajże 40 lat.
Nie bierzecie za to dodatkowego uposażenia, ale jakieś tam koszty, powiedzmy, funkcjonowania są, to zostawmy. Posłowie i senatorowie wykonują swój... O właśnie, widzi pan.
Paluszki i woda mineralna.
I prąd, i wydrukować coś w momencie trzeba. To są jednak koszty. Panie pośle, posłowie i senatorowie wykonują swój mandat, kierując się dobrem narodu. To jest... skąd to cytat?
pewnie z jakiejś...
Z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, panie pośle.
Pewnie jakaś preambuła do tej
nie,
ustawy.
Nie, artykuł pierwszy tej ustawy.
No to powiedzmy początek ustawy.
Dokładnie, a tak się zastanawiam, bo wie pan, mówi się, łączy nas piłka, ale sport też dzieli, a kluby piłkarskie i emocje i miłość do klubów jednego czy drugiego dzieli ludzi.
Ja tak nie uważam. Ja uważam, że sport łączy. Na Igrzyskach Olimpijskich, które ostatnio odbyły się we Włoszech, wszyscy kibicowaliśmy naszym zawodnikom, naszym skoczkom, panczenistom, bobsleistom.
Sport łączy, ale podziały klubowe, panie pośle, mogą dzielić, a wy przenosicie ten podział klubowy na... bo to nie jest zespół do spraw wspierania klubów ekstraklasy.
Ale jest to transparentne.
Tylko do konkretnej...
Powiem więcej, marszałek...
Sztamy wręcz kibicowskie, można powiedzieć.
Kilka miesięcy temu marszałkiem był marszałek Hołownia, no to nie godził się na tego typu zespoły parlamentarne. Wolał, żeby unikać tego typu sytuacji. Natomiast dzisiaj mamy marszałka, który wyraził zgodę. Ja rozmawiałem z panem marszałkiem, bo musiałem ten wniosek odpowiednio uzasadnić. To nie było tak, że my składamy cokolwiek i to jest klepnięte przez Kancelarię Sejmu. Nie, tak wcale nie jest. Musiałem przygotować bardzo szczegółowy regulamin funkcjonowania tego zespołu. Musiałem go uzasadnić i po rozmowie z panem marszałkiem, pan marszałek przyznał mi rację, że mając wolny mandat, mając swoją pasję, swoje zainteresowania, posłowie mają prawo wspierać dowolne kluby. Ja wspieram każdy klub, który znajduje się w moim okręgu. Natomiast z pasji tego, że jestem 40-letnim kibicem Arki, postanowiłem sformalizować to zainteresowanie i założyłem po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu taki klub i uważam, że spotkał się z dużym zainteresowaniem i myślę, że ten zespół parlamentarny się będzie rozszerzał.
To panie pośle, kończąc naszą rozmowę, ja podpytałem kibiców Arki Gdynia, co o tym sądzą. Mieszane mają uczucia, ale poprosili mnie, żebym taki test na panu przeprowadził, czy pan jest prawdziwym kibicem Arki. Jest pan gotowy na taki test?
Bardzo proszę.
Pierwsze pytanie jest takie, żeby pan dokończył to zdanie. Jak Wikingowie...
Mówi pan teraz o pieśniach, które są...
O rocie Arki, którą podobno każdy kibic musi znać. Czy pan może to zdanie dokończyć? Jak Wikingowie?
Dokładnie nie pamiętam słów, ale treść jest mi znajoma tego.
Z północy fani dla ciebie, Arko, wszystko oddamy. Dobra, druga rzecz. Imiona i nazwiska strzelców goli dla Arki w zwycięskich finałach Pucharu Polski. Czy pan jest w stanie
podać? Jasne. Byłem osobiście w 2017 roku, 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie Arka wygrała 2-1. Pierwsza bramka Luka Zarandia, druga bramka Rafał Siemaszko, 2-1 z Lechem. 79 rok w Lublinie, wygraliśmy puchar też również 2-1. Kolejny finał przegraliśmy niestety z Legią 3-0. Wówczas 79 Janusz Kupcewicz. Tak mi się wydaje.
I Tadeusz Krystyniak, tak mi kibice Arki podpowiedzieli. Na koniec dwa pytania mogę jeszcze? Zdążymy? Jak nazywa się drugi trener zespołu Arki? Wie pan?
Ale od bramkarzy czy od piłkarzy? Bo jest trener też...
A to mi tego nie sprecyzowali, ale jest legenda Arki, który rozegrał 272 mecze w pierwszym składzie.
Ulanowski?
Kowalski.
Łukasz Kowalski.
Łukasz Kowalski.
A myślałem, że on jest w tej chwili trenerem zespołu drugiego. Czyli już awansował do...
Bo... Drugiego zespołu, tak.
Drugiego zespołu, tak. A pan powiedział pierwszego zespołu, drugi trener.
Rozumiem, okej, okay, to mój...
Łukasz jest drugiego zespołu, tak.
To mój błąd, dobrze. A na koniec powiem pan tak, a Rafała Siemaszko, który też jest parlamentarzystą z Platformy Obywatelskiej, zaprosicie do
udziału
w
tym zespole? Oczywiście, rozmawiałem z Rafałem.
I co powiedział? Bo ja też próbowałem podpytać.
Rafał, to jest jego wolna wola. Rafał został zaproszenie do zespołu. Czy się zdecyduje? Nie wiem. W przyszłym tygodniu umówiliśmy się na kawę, jak będziemy w Warszawie i będziemy na ten temat rozmawiać. Dla Rafała nasz zespół jest szeroko otwarty. To jest osoba zasłużona dla Arki.
I tu muszę postawić kropkę, panowie.
Serdecznie Rafała zapraszam do współpracy.
Tutaj się mecz, doliczony czas ubiegł.
Gość Radia Gdańsk.